Dzisiaj chciałbym kontynuować to, co zacząłem w październiku, na początku października, 4 października, więc jeżeli jeszcze tego nie słuchałeś, to zachęcam cię bardzo na drogawaw.pl. W zakładce takiej dziwnie się nazywającej ściągnij, są te kazania, albo ewentualnie na naszym profilu na Facebooku, więc zachęcam cię, żebyś wrócił do tego i przeczytał i za chwilę będę to kontynuował, ale zanim to opowiem kilka historii. Dlaczego? Dlatego, że się troszczę bardzo o was. Albert Einstein powiedział kiedyś, jak chcesz mieć inteligentne, mądre dzieci, to opowiadaj im dużo historii. A jak chcesz mieć jeszcze mądrzejsze dzieci, to opowiadaj im jeszcze więcej historii. Tak, więc ja się troszczę o was i opowiem kilka historii, zanim przejdziemy do słowa i do kontynuacji tego słowa. Więc pierwsza historia, i ona oczywiście to tak nieprzypadkowe są te historie, tak? Ja będę gdzieś tam nawiązywał w trakcie potem do pewnego takiego kluczowego momentu tej historii. Historia pochodzi z książki Craiga Groeschela Boży Kierunek. Nie wiem, czy ktoś z was czytał tą książkę kiedyś. Nie czytaliście. O mój Boże. To bardzo się cieszę, to tym lepiej, bo nie znacie tej historii, ale zachęcam was do przeczytania tej książki, bo jest bardzo dobra. Craig Groeschel, człowiek, który jest pastorem, złamał kiedyś nogę. Grał w piłkę halową, złamał nogę. Niestety tak bywa. Lekarze założyli mu but, taki bardzo ciężki, duży, ortopedyczny, solidny but na nogę i w tym bucie chodził. I w pewnym momencie zorientował się, że jest luty, a na jego domu ciągle wiszą choinkowe światełka, takie świąteczne. No i stwierdził, że on nie jest z tych ludzi, którzy przez cały rok mają światełka, za chwilę będą walentynki, trzeba zrobić z tym porządek, tak? No więc zrobił coś, co wydawało się w tym momencie najbardziej rozsądne, czyli wziął dużą drabinę i poszedł ściągać te światełka. No ale potrzebował do tego współpracownika, potrzebował pomocnika, no najlepiej takiego, który nie będzie zadawał zbyt wielu pytań. Więc najlepiej nadawała się do tego jego 9-letnia córeczka Joy. Więc wziął tą swoją 9-letnią córeczkę Joy, powiedział sobie, ty będziesz trzymała drabinę, ja wejdę na tą drabinę i zdejmę światełka. No i to, co wymyślił, to zrobił. No i szło mu całkiem nieźle, wprawdzie zajęło mu to 2 godziny, a nie godzinę, tak jak planował, ale udało się. Ale, jest tutaj pewne ale, w pewnym momencie zauważył, że jest jeszcze jeden rząd światełek, który biegnie przez najbardziej stromą część dachu. No więc co zrobił? Poprosił swój rozum, żeby zajął się w tym momencie czymś innym i wszedł na tą stromą część dachu. No oczywiście prawa fizyki są naprawdę bezlitosne, nieubłagane, tak? To jest tak jak z Bogiem. Bóg jest, czy w Niego wierzymy, czy nie, tak samo prawa fizyki. Czy w nie wierzymy, czy nie, one po prostu są. I kiedy próbował iść po tej stromej części dachu, to prawa fizyki zadziałały i ten ciężki but i ciężar jego ciała ściągnął go w dół. I to naprawdę było niebezpieczne, bo budynek był wysoki. Zaczął jechać po tych dachówkach. Wczepił się desperacko dłońmi w dach i tak jechał. Kosztowało go dużo skóry, dużo krwi, ale w pewnym momencie w połowie dachu się zatrzymał. Leżał sobie tam i zastanawiał się, co dalej. I to jest właśnie to pytanie, które będziemy sobie dzisiaj kilka razy zadawali. Zadał sobie pytanie, jaką dalszą historię napisze jego życie. Co dalej się wydarzy? I to jest taka zachęta też dla nas wszystkich, tak? Dla mnie i dla was, żebyśmy mieli takie momenty w życiu, kiedy po prostu się zatrzymamy i pomyślimy sobie tak, dobrze, jeżeli będę robił dalej to, co robię, jeżeli nic się nie zmieni, to jaką historię napisze moje życie? To jest dobre pytanie, które można sobie zadać, tak? Wielokrotnie w ciągu swojego życia, nie raz. I on na tym dachu, to był naprawdę dobry moment na to, żeby takie pytanie sobie właśnie zadać. Jeżeli dalej będę robił to, co teraz robię, to jaką historię napisze moje życie? I wymyślił 3 możliwe zakończenia. Najbardziej optymistyczne, że po prostu zdejmie te światełka, zejdzie z dachu. No, mniej optymistyczne, że najbliższe kazanie w kościele będzie głosił z wózka inwalidzkiego. No i trzecie, najmniej optymistyczne zakończenie, że zamiast normalnego nabożeństwa będą mieli nabożeństwo żałobne. No i tak sobie leżał na tym dachu i w tym momencie usłyszał z dołu głosik. Tatusiu, wiesz, że bardzo cię kocham. Ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. I mówi, to był naprawdę głos rozsądku. Więc powolutku doczołgał się z powrotem do drabiny, zszedł na dół i stwierdził, że światełka po prostu zostaną. Ale zrobił coś, co było bardzo, bardzo dobre. Zadał sobie dobre pytanie w odpowiednim momencie. Kolejne 2 historie pochodzą z książki 3G Pokolenia. Ją niedawno tutaj z tego miejsca Grzegorz Skrobarczyk reklamował. W 1876 roku 15-letni Michel został wysłany przez swojego ojca do kolonii karnej. To był taki ośrodek dla młodych przestępców. Dlaczego został tam wysłany? Dlatego, że jego tata nie miał dla niego czasu. Nie zajmował się, nie miał dla niego czasu. A dlaczego nie miał dla niego czasu? Dlatego, że w tym czasie pisał książki dla młodzieży. To był Juliusz Verne, który jest bardzo poczytnym pisarzem, napisał świetne książki dla młodzieży, ale niestety cena była ogromna. Nie miał czasu dla swojej rodziny, nie miał czasu dla swojego syna i zamiast się nim zająć, wysłał go do ośrodka dla młodocianych przestępców. Co by było, gdyby on w pewnym momencie swojego życia się zatrzymał? Tak, gdyby zadał sobie to pytanie, okej, jeżeli dalej będę robił to, co robię, to jaką historię napisze moje życie? Tak? Jest inna historia, trochę podobna, też z pisarzem. Kenzaburo Oze, przepraszam, Oe. 1994 rok, otrzymał Nagrodę Nobla z literatury. Kiedy odbierał tą nagrodę, wygłosił bardzo ważne oświadczenie. Powiedział, że więcej nie będzie pisał powieści. Wyobraźcie sobie, człowiek otrzymuje Nagrodę Nobla z dziedziny literatury i ogłasza, więcej nie będę pisał powieści. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że jego syn urodził się z wodogłowiem. Lekarze powiedzieli, że najlepiej, jeżeli go odda po prostu do hospicjum i tam sobie spokojnie umrze. On powiedział nie. Jego syn Hakiri, dla niego jest cenny i on chce się nim zająć. I on nie będzie pisał, nie będzie tworzył fikcyjnej postaci, kiedy ma w domu postać realną, prawdziwą. I poświęcił sobie swoje życie temu, żeby się nim zająć. W rezultacie ten syn, który początkowo nie potrafił w ogóle wymówić słów i wydawało się, że on nie ma szansy na przeżycie, został znanym kompozytorem. Tak? Zobaczcie, zupełnie inna historia, którą napisało życie. Bo człowiek zadał sobie w pewnym momencie pytanie, tak? Jeżeli dalej będę robił to, co robię, to jaką historię moje życie napisze? Jeszcze jedna bardzo prosta historia. Tak akurat to są historie z wychowania dzieci, dlatego że ostatnio nagrałem dla kościoła online KBWH takie krótkie nauczanie na temat wychowania dzieci, więc sobie różne historie przypominałem, zresztą mają czwórkę dzieci, to tych historii mam dużo i też dużo książek przeczytałem, więc zachęcam was do tego, żeby ten temat w ogóle wychowywania dzieci zgłębiać, ale ostatnia historia i przejdę do innych. Pewien ojciec obiecał kiedyś dziecku, swojemu synowi, że spędzi z nim urodziny. Miał to zapisane w kalendarzu dużo wcześniej, to była jego obietnica, normalnie był zapracowany, ale wiedział, że to jest dzień urodził jego syna i nie ma, jak to się mówi, nie ma bata. On tego dnia będzie z synem. I tuż przed tymi urodzinami otrzymał niezwykle ciekawą propozycję wygłoszenia takiej prelekcji, gdzie honorarium było $1000, to było prestiżowe miejsce. No i wtedy się zaczynają schody. Tak, co zrobić? Rozważał to i stwierdził, że spróbuje upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i żeby jakoś swoje sumienie udobruchać, poszedł do tego syna i mówi, słuchaj, no jest taka propozycja, ona naprawdę świetna, umówmy się tak, to ja pójdę zamiast na te twoje urodziny, to pójdę i wygłoszę tam tą prelekcję, a tobie oddam te $1000. A ten syn bez chwili wahania z uśmiechem powiedział, ale tatusiu, nie trzeba, ja wolę po prostu ten czas spędzić z tobą. Tak? Proste, tak? I znów, to są te momenty, kiedy my zadajemy sobie pytanie. Kolejna historia, już ostatnia. To jest historia z książki, którą napisał John Sherrill. Znana kiedyś książka Oni mówią innymi językami. To taka klasyka, tak? W latach 90. wszyscy czytali co najmniej dwie książki. Nie, trzy, bo jeszcze był Krzyż i Sztylet, było Oni mówią innymi językami i Trzecia godzina dnia. To były takie, no, trzeba było je przeczytać. I tam jest taka historia tego autora. W 1959 roku otrzymał informację, diagnozę od lekarza, że ma raka. I kiedy wyszedł do tego lekarza i szedł, nie wiedział, co ze sobą tak naprawdę zrobić, szukał jakiegoś miejsca odosobnienia, był kościół, więc szedł do tego kościoła, usiadł, było akurat kazanie i w tym kazaniu usłyszał na temat Nikodema. Tak? Zakładam, że wszyscy z was, albo zdecydowana większość tutaj, znacie historię Nikodema z Ewangelii, z trzeciego rozdziału, ale przytoczę tą historię, bo ona jest ważna, szczególnie być może dla osób, które nas słuchają i które jeszcze nigdy nie miały okazji przeczytać tej historii. To jest jeden z kluczowych fragmentów w Piśmie Świętym, trzeci rozdział Ewangelii Jana, strona 1134 w tych Bibliach, które sobie pobraliście, PDF. Nikodem był faryzeuszem, dostojnikiem żydowskim. On przyszedł do Jezusa i zaczął go chwalić. Zaczął mówić, nauczycielu, Ty musisz być od Boga. Nikt nie byłby w stanie robić takich rzeczy, jakie ty robisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Tak? Starał się dotrzeć do Jezusa na poziomie logicznym. Tak? Pewnego takiego zrozumienia faktów. Mówi, no okej, ja widzę, tak, dzieją się takie rzeczy. Nikt nie mógłby przyjść do Ojca, jeżeli by nie był posłany przez Boga. Nie mógłby takich rzeczy robić, żeby nie pochodził od Ojca, tak? Nie przyszedł od Boga. Ale Jezus wiedział, gdzie jest problem. Natychmiast to zatrzymał, te rozważania logiczne, i zaczął mówić o doświadczeniu. Tak? Zaczął mówić o doświadczeniu. Powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie ujrzysz Bożego Królestwa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie ujrzysz Bożego Królestwa. To było coś, co było kluczowe w tym momencie dla Nikodema. I John Sherrill to usłyszał na tym kazaniu. Poruszyło to jego serce, ale jeszcze nie na tyle, żeby zrobić to wyznanie, żeby pójść za tym. Tak, żeby zrobić ten krok wiary, skok wiary. Ale następnego dnia zadzwoniła do niego jego przyjaciółka, zaprosiła go, podekscytowana, mówi, wiesz co słyszałam? I opowiada mu dokładnie taką historię. I on już mówi, okej, dobrze. Tak? I zaczyna myśleć o tym, ale mówi, to będzie nie fair, jeżeli ja dzisiaj, kiedy jestem chory, kiedy mam raka, kiedy przez tyle lat ignorowałem Boga, to co, ja dzisiaj przyjdę? Jak to będzie wyglądało, tak? Jak ja dzisiaj przyjdę i powiem, Boże, to ja dzisiaj w Ciebie wierzę, ja dzisiaj chcę żyć dla Ciebie. Ona mówi, nie. To jest pycha, to co teraz robisz, bo ty próbujesz przyjść do Boga na swoich własnych warunkach, tak? Na swoich własnych zasadach. Kiedy jest dobre, to kiedy nie. Mówi, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest dobry moment. I on to zrobił. To jeszcze nie było coś, co było może dla niego ekscytujące, trochę tak na zimno, ale powiedział, tak, ja wierzę. Ja wierzę. Potem poszedł na operację. Niestety ta operacja nie poszła zupełnie po jego myśli, po myśli lekarzy. Nie, tam były jakieś kłopoty, była zapaść płuc. On w rezultacie, kiedy już wrócił do swojego pokoju, strasznie cierpiał. Bardzo jakieś rurki miał tam powyciągane z ciała. Kiedy obudził się, wiedział, że coś jest nie tak. Był w pokoju jeszcze z dwiema innymi osobami. Jedna to był starszy mężczyzna, który bardzo kaszlał. Druga to był młody chłopak, który też był po jakiejś operacji. Widać, że bardzo cierpiał, jęczał. I w nocy, kiedy się obudził, zobaczył światłość w swoim pokoju. I to było doświadczenie. Tak? Zobaczył światłość. I taki zafascynowany, tam jeszcze nie wiedział do końca, co to jest, ale taki zafascynowany zapytał, Chryste? Chryste? Światłość się poruszyła. On zaczął się modlić. Mówi, Panie, uzdrów tego starszego mężczyznę. Ta światłość podeszła do jego łóżka i ten mężczyzna przestał kasłać. Powiedział, Panie, uzdrów proszę tego chłopca. Ta światłość przesunęła się w stronę tego łóżka i ten chłopiec spokojnie usnął. On też usnął. Kiedy rano się obudził, był zupełnie wypoczęty. Czuł się nie tak, jak kiedy zasypiał, kiedy był pełen cierpienia i bólu. Wyszedł ze szpitala dużo wcześniej, tam tydzień wcześniej, niż to było zaplanowane. I próbował tą historię opowiedzieć ludziom, ale nie mógł, bo był tak bardzo poruszony. Kiedy tylko myślał o tym, to był tak bardzo poruszony. Nie wiem, czy macie takie sytuacje. Mnie to widzieliście w tym, bo jak czasami głoszę, to też przestaje czasami, bo mi to gardło tutaj. I to był taki moment, kiedy on spotkał się z tą przyjaciółką, która mu głosiła i próbował ją powiedzieć, ale gardło mu ściskało, łzy mu zaczynały napływać do oczu i mówi, przepraszam cię. Ona mówi, nie. To jest w porządku, to właśnie te łzy uwiarygadniają tą twoją historię. To, że ty widać po prostu, że ty nie opowiadasz tego tak na zimno, to ja wiem, że to po prostu to naprawdę przeżyłeś, to się wydarzyło. I potem przez długi czas on tą historię wielokrotnie opowiadał. Aż doszedł do takiego momentu, kiedy pojechał do swojego kolegi, przyjaciela do szpitala, który chorował, opowiedział mu tą historię i nie uronił ani jednej łzy. Po prostu tak na chłodno opowiedział mu tą historię. I wtedy pomyślał, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Stało się coś złego. Dlatego, że doszedłem do miejsca, w którym tak naprawdę ja już nie czuję podekscytowania związanego z tym, co Bóg uczynił. Tak? Następuje jakieś racjonalizowanie rzeczy. Czasami mówimy, ta dojrzałość taka chrześcijańska, tak? On na szczęście nie pozostał w tym miejscu, bo jego przyjaciele mówili mu, słuchaj, to jest w porządku. Bóg od ciebie nie oczekuje tego. To tak jest. To my od początku wiedzieliśmy, że to twoje takie chore podekscytowanie tym przebudzeniem, tymi rzeczami, to wiedzieliśmy, że to ci minie. Na pewno Bóg tego od ciebie nie oczekuje. Bądź racjonalny. Uważaj, kogo słuchasz. Tak? Takich miał przyjaciół. Uważaj, kogo słuchasz. On postanowił inaczej. Zadał sobie pytanie, pamiętacie to pytanie Craig'a Groeschela, zadał sobie pytanie, jaką historię wymaluje moje życie, jeżeli ja zostanę w tym miejscu, w którym jestem? tak? Jeżeli ja będę wiedział, że okej, coś przeżyłem niezwykłego. Przyszła światłość, uzdrowiła mnie, uzdrowiła te dwie osoby, tych dwóch mężczyzn w tym pokoju. Wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Ale dzisiaj ja już mogę żyć tak sobie normalnym dalej życiem. To jest przeszłość, jakaś historia, może kiedyś czasami jeszcze to opowiem. I co dalej będzie z moim życiem, jeżeli ja w tym miejscu zostanę? Jaka będzie ta historia? I on powiedział, nie, to ja tego nie chcę i nie wierzę, żeby Bóg tego dla mnie chciał. I zaczął szukać. Zaczął szukać. Odnalazł ludzi, którzy byli ochrzczeni Duchem Świętym. Tak? I jego historia napisała zupełnie, jego życie napisało zupełnie inną historię. Tak? Dlatego powstała też ta książka, Oni mówią innymi językami. Ty też możesz powiedzieć, tak, że doszedłem być może w swoim życiu. Tak? Jesteśmy w różnych miejscach, jak tu jesteśmy, tym bardziej, że jest dużo osób przed ekranami. Być może doszedłeś do jakiegoś miejsca kryzysu w swoim życiu. Tak? Może nie. Może jesteś w takim miejscu, że po prostu tam ogień płonie, budzisz się rano i już po prostu się trzęsie, żeby tylko wyjść. No, Monika już się śmieje. Od razu się zidentyfikowała. Wcześniej słuchała i mówi, o czym ten człowiek mówi. Tak? Więc być może jesteś jak Monika. Budzisz się rano i po prostu już wiesz, że dzisiaj po prostu będą takie rzeczy się działy i już chcesz wyjść na ulicę, tak? I działać, robić rzeczy. Ale może nie. Ale może właśnie jesteś w takim miejscu kryzysu, gdzie po prostu budzisz się rano i mówisz, Boże, znowu jest dzień. Jak go przeżyć? Jak sobie dać radę? Tak? Nie daj się okłamać, że tak ma być. Nie daj się okłamać. Zadaj sobie to pytanie, co zrobić dzisiaj? Tak? Co zrobić dzisiaj, żeby ta historia potoczyła się inaczej? Żeby moje życie napisało inną historię? Dobrze, to były historie. No nieźle. Dobra. Ale to dbałem o waszą inteligencję i mądrość. Więc musicie mi wybaczyć. Dobrze, ale nie będzie długo, słuchajcie. Nie będzie długo. I teraz tak, przypomnienie końcówki z poprzedniego słowa, które mówiłem, 4 października. Ja pamiętacie, mówiłem tam wtedy o trzech rzeczach, tak? Mówiłem o tym, żeby słuchać Boga, żeby spędzać z Nim czas, żeby być odważnym w robieniu tego, co Bóg mówi, tak? I o tym, co się będzie działo, jeżeli my tak zadziałamy, tak? Jeżeli będziemy słuchali, będziemy odważni w tym, żeby to robić i co się wtedy wydarzy. I na sam koniec powiedziałem na temat Josha McDowella. Ktoś pamięta tą historię, tak? Pamiętacie, niektórzy przynajmniej, tak? To przypomnę, bo to jest ważne w kontekście tego, co będziemy dzisiaj mówili. A słynny ewangelista Josh McDowell powiedział tak, kwarantanna to pożywka dla pornografii, samotności, depresji i kłopotów ze zdrowiem psychicznym. Tak? Podkreślił to, że stres, izolacja, strach przed nieznanym, to są rzeczy, które się w czasie tej pandemii koronawirusa bardzo nasiliły. Mówił tam też dużo o młodych ludzi, bo on w ogóle pisze książki dla młodych ludzi, pracuje z młodymi ludźmi i mówił o tym, że właśnie to młode pokolenie, ludzie z pokolenia Z, mają problemy ze zdrowiem psychicznym, z samotnością i że w tej grupie wiekowej jest to najbardziej widoczne w czasie tej pandemii koronawirusa. Napisał, że pokolenie to nauczyło się komunikować za pomocą kciuków, a nie języków. Mają dużo znajomych, rozmawiają z ludźmi w internecie, ale nie mają relacji. Tak? Brakuje im relacji. I wypowiedział takie, tam napisał bardzo, nie, to było powiedział w jakimś tam podcaście, bardzo ważne dla mnie słowa. Musimy wymyśleć sposób na służbę ludziom i to nie jest takie proste. Kościół musi odnosić się do tych rzeczy, albo zostanie zepchnięty na bok, kropka. Jeśli nie będzie odpowiadać na problemy związane z samotnością, depresją, zaburzeniami lękowymi, zdrowiem psychicznym i relacjami, to będzie przestarzały. A na marginesie powiem, jest niezwykły werset w Biblii. To jest strona 723 w Biblii UBG, Księga Przysłów 17:22, czy inaczej Przypowieści Salomona. A tam jest napisane tak, wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiający duch wysusza kości. Tak? Wesołe serce działa jak lekarstwo. Więc teraz zobacz, jeżeli my się po prostu odizolujemy wszyscy, tak, i mówimy, że i to wszyscy psychologowie mówią, że to działa przygnębiająco, ta samotność, izolacja działa przygnębiająco, to jest coś, co wysusza kości. A wesołe serce, radosne serce jest jak lekarstwo, jak dobre lekarstwo. I opowiedziałem tam tą historię z Zimbabwe, Dicksona Chibandy, który wpadł na niezwykły, prosty, ale niezwykły pomysł, żeby potraktować babcię Zimbabwe jako zasób, jako dar dla społeczeństwa, tak? Dlatego, że w Zimbabwe, jak mówiłem, jest 14 milionów ludzi, ale tylko 20 psychiatrów i że jest mnóstwo problemów. 1/4 ludzi cierpi na depresję, na różnego rodzaju lęki. I on wykorzystał to, że są babcie, które są pełne miłości, tak? Mają doświadczenie, mają czas. One siedały sobie na ławeczkach i rozmawiały z ludźmi po prostu. I w ten sposób pomogły 50 tysiącom ludzi. I na koniec zadałem takie pytanie, tak? No i co teraz my mamy z tym wszystkim zrobić? I to pytanie jest otwarte. Będziemy się dzisiaj jeszcze też modlili na koniec, jak już skończymy transmisję. Ale rozwiniemy to troszeczkę. I jest jedna rzecz, która mi przyszła, jak tutaj wszedłem dzisiaj. Nie miałem tego zapisane, ale sobie dopisałem. Mówimy cały czas tutaj o tej... Może nie cały czas, tak? Ale teraz wspomniałem przed chwilą o tej samotności, izolacji i o tej potrzebie spotykania się. Oczywiście staramy się zachować w tym wszystkim naprawdę mądrość. Tak, są różne przepisy, ograniczenia, które nas obowiązują. Jednym z takich ograniczeń jest liczba osób na sali tutaj, która może być. Tak? Jest konkretny przepis, który mówi, ile metrów kwadratowych na osobę. I jak tutaj wszedłem, to pomyślałem sobie tak. A może, tak? Jeżeli są różne sposoby i czasami tak proste, tak? Jeżeli te babcie Zimbabwe, tak? Tak prosty pomysł, kobiety, które mają po prostu doświadczenie, mogą usiąść na ławce i pomóc 50 tysiącom ludzi, to może jest jedna osoba gdzieś tam w internecie, która nas słucha, która ma duży budynek w Warszawie i może go przeznaczyć na ten cel, może go dać, pożyczyć po to, żebyśmy nie ograniczali liczby osób na tym spotkaniu. Żebyśmy mogli powiedzieć, słuchajcie, my zapraszamy tyle osób, ile tylko chce przyjść po to, żeby nie być samotni, nie być w depresji, nie siedzieć w swoim domu, nie uczestniczyć online. Nie wiem. Może jest. Tak? Może ty jesteś tą osobą. Tak? Masz takie miejsce i możesz powiedzieć tak, ze względu na to, co się dzieje teraz na świecie i ze względu na to, że jest sposób, żeby pomóc ludziom, to ja mogę to zrobić, tak? Ja mogę przeznaczyć to miejsce, tą salę, ten budynek na to, żeby ludzie mogli się spotykać, żeby mogli być ze sobą, żeby mogli nawzajem okazywać sobie miłość, żeby mogli nawzajem wspierać się, tak? Może jesteś. To taki dodatek. Okej. I teraz tak, jest taki fragment, który przeczytałem, ale teraz go przeczytam w innym tłumaczeniu. To jest Łukasza 9:23. W waszych Bibliach PDF to jest strona 1105. I to jest werset, który czytałem, bo tam jest napisane, mówił też do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze krzyż swój każdego dnia i idzie za mną. Ja przeczytałem sobie ten werset w tłumaczeniu Amplified. To jest taka Biblia wzmocniona, która, jak już mówiłem kilka razy, lubię to tłumaczenie, dlatego że tłumacze za każdym razem wybierają jedno ze znaczeń słowa. Ono ma różne znaczenia. Oni muszą podjąć trudną pewnie bardzo decyzję, które z tych znaczeń wybierają do tłumaczenia. A tu jest tak, że w nawiasie są potem różne inne, tak? I to daje większy taki obraz. I ten fragment brzmi tak, bardzo dziękuję Tomkowi Wiazowskiemu za przetłumaczenie mi tego fragmentu. A on powiedział do wszystkich, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, wyrzeknie się siebie, zapomni, straci z oczu siebie i swoje korzyści, odrzuci i odda siebie samego i bierze swój krzyż codziennie i idzie za mną. Niezłomnie trwa przy mnie, przylgnie do mnie, wiernie mnie naśladuje w życiu, a jeżeli trzeba, także w umieraniu. Wow. Słuchajcie, przeczytałem ten fragment i go czytałem na okrągło i tak na dobrą sprawę najchętniej bym go czytał teraz już cały czas do końca tego kazania. I nie poszedł dalej, tylko go czytał cały czas. A on powiedział do wszystkich, jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, wyrzeknie się siebie, zapomni, straci z oczu siebie i swoje korzyści, odrzuci i odda siebie samego i bierze swój krzyż codziennie i idzie za mną. Niezłomnie trwa przy mnie, przylgnie do mnie, wiernie mnie naśladuje w życiu, a jeżeli trzeba, także w umieraniu. Słuchajcie, to jest bardzo mocne słowo. Ja pamiętam, jak z tym powtarzaniem. Pamiętam, jak dawno, dawno temu takiego słuchaliśmy wspaniałego kaznodziei Kenneta Hagena, kluczowa postać w tamtym czasie, kiedy się nawracaliśmy. On kiedyś, to chyba był on, jeżeli nie pomyliłem, w szkole biblijnej, była szkoła biblijna, on przez cały rok mówił jeden wykład do studentów. Miał co tydzień wykład do studentów, to był on, prawda? Przychodził co tydzień, stawał i mówił ten fragment, to było tak, ten fragment o tej kobiecie, tak, Mateusza na przykład, 9 rozdział 20, tak, on też jest w Ewangelii Marka. Jeżeli o kobiecie cierpiącej na krwotok, jeżeli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Tak? Ta kobieta od 12 lat cierpiała na krwotok. I ona mówiła, słyszała o Jezusie, słyszała o tych wszystkich cudach, wiedziała, co się tam dzieje. I mówi, jeżeli tylko mi się uda i dotknę jego szaty, to będę uzdrowiona. I słuchajcie, Kenneth Hagin przychodził co tydzień, i wyobraźcie to sobie, że Marek przychodzi co tydzień tutaj na kazanie i mówi dokładnie to samo. I przez rok przychodził i słuchajcie, mam dzisiaj niezwykłe słowo z nieba. Ta kobieta mówiła, jeżeli tylko przyjdę i dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Przychodzi za tydzień i mówi, słuchajcie, dzisiaj jest niezwykłe słowo z nieba. Ta kobieta mówiła, jeżeli tylko przyjdę i dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. I za tydzień przychodzi i mówi, słuchajcie, ale dzisiaj to jest naprawdę objawienie. Prosto z nieba. Jeżeli tylko przyjdę. Dlaczego on tak robił? Dlatego, że chciał, żeby ci studenci mieli naprawdę objawione to słowo. I oni potem składali świadectwo. I mówili, że często na sam koniec, po tym roku nagle załapywali. Mówili, tak, przecież to o to chodzi. Przecież to o to chodzi. Ona powiedziała, że jeżeli tylko dotknę, nic więcej nie trzeba, że jeżeli tylko ja dotknę tej szaty, to będę uzdrowiona. Tak, ja teraz już rozumiem, to o to chodziło. Więc tak jest tak samo z tym fragmentem. Ale jednak troszeczkę go rozwiniemy. Miałem taką pokusę, ale rozwiniemy troszeczkę. I teraz tak, przejdziemy przez kilka fragmentów, tak w miarę sprawnie. Przejdziemy przez kilka fragmentów ze słowa w nawiązaniu do tego rozszerzonego takiego tłumaczenia. Wyrzeknie się siebie, tak? Wyrzeknie się siebie, zapomnij. Jeżeli sobie otworzycie Biblię na Łukasza 14:26, to jest strona 1115. Łukasza 14:26. Tam jest napisane tak. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. I to jest jeden z tych fragmentów takich kontrowersyjnych, trudnych. Ktoś powie, ale jak to? No nie, nie składa mi się to, niemożliwe. Przecież Bóg cały czas, jak czytamy sobie Biblię, a szczególnie Nowy Testament, to co jest powiedziane? Że Bóg jest miłością, tak? Że te trzy, wiara, nadzieja, miłość, a z nich najważniejsza jest miłość. Także miłość zakrywa mnóstwo grzechów i te wszystkie fragmenty. I nie składa się. Jak? I teraz mówimy, że mieć w nienawiści? A Wiktor już w ogóle myśli, jak? Tatę, mamę. No nie. Pozdrawiam, Wiktor. Ale tu jest powiedziane, kluczową rzeczą jest nawet swojego życia. Nawet swojego życia. Tak? Dlatego, że tutaj jest mowa o cenie uczniostwa. Właśnie mowa jest o tym wyrzekaniu. W relacji do poznania Boga, w relacji do kochania Boga, to wszystko inne to jest w ogóle nic nie warte. Choćbym nie wiem, jak bardzo kochał swojego tatę i swoją mamę, choćbym nie wiem, jak bardzo kochał swoje dzieci, to ta miłość, jeżeli odniesiemy do tego, jak powinniśmy kochać Boga, to tu jest powiedziane, jeżeli będzie ją w nienawiści tak naprawdę. Bo to jest ta relacja. To jest cena uczniostwa. Nie chodzi o nienawiść czy obcowanie od rodziny. W Amplified jest powiedziane, że nienawiść w sensie obojętności lub względnego lekceważenia ich w porównaniu ze swoim stosunkiem do Boga. Tak? Tak, to jest to rozszerzone tłumaczenie. W porównaniu ze swoim stosunkiem do Boga. Łukasza 14:33, kawałeczek dalej. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Tak, w Amplified jest powiedziane, nie porzuci wszystkiego, nie podda się, nie pożegna się ze wszystkim. Tak? W pierwszym kościele żegnali się naprawdę ze wszystkim. Tak? Jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, 2:4, że mieli wszystko wspólne, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Tak? Żegnali się ze wszystkim. Ananiasz i Safira to nawet z życiem się pożegnali. Bo skłamali. Mogli sobie zostawić, bo nikt nie kazał oddawać, tak? To była ich dobra wola, ale chcieli błysnąć. Chcieli błysnąć, że oni wszystko oddali. Powiedzieli, że wszystko sobie część tam zachomikowali. No i niestety pożegnali się ze wszystkim, nawet ze swoim życiem. Filipian, 2:3. Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni jednomyślni. Nie czyńcie nic skutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, tak? Czyli powiedziałem tam, że kto zapomni siebie, tak? Innych uważa za ważniejszych, innych uważa za wyższych. O ego już było sporo w ostatnich kazaniach, nie będę tego rozwijał, wróćcie do tego, co było mówione. Dalej jest powiedziane, straci z oczu siebie i swoje korzyści. Tak? I znowu, co jest moją korzyścią? W objawieniu, 3:18, to jest strona 1329, objawienie 3:18, jest powiedziane, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, pamiętacie, że czyste białe szaty, nieskalana oblubienica, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział, tak? Tak na marginesie, to jest ciekawe, nie wiedziałem o tym. Wyczytałem teraz, że w Laodycei była specjalna uczelnia medyczna, w której produkowano maść na oczy, do oczu, z jakiegoś proszku frygijskiego. I to jest właśnie list do zboru w Laodycei, więc to nieprzypadkowo tam jest ta maść na oczy, bo tam była faktycznie taka produkowana. Tylko, że tamta maść była na oczy naturalne. A Bóg mówi, ważniejsze są twoje oczy duchowe, żebyś widział. Żebyś widział, żebyś nie był ślepy, żebyś widział. Tak? Jakiego złota nabywasz? I odrzuci, tak, i odda siebie samego. Rzymian 12:1, strona 1218. Rzymian 12:1. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna i duchowa służba. Tak, składać ciała, oddawać wszystkie członki, zdolności, wszystko oddawać Bogu jako ofiarę żywą, tak? Ale nie uświęconą przez siebie samego, przez własne uczynki, działania. Tak? Bo jeżeli tak pomyślimy w którymkolwiek momencie, że dojdziemy do tego miejsca, to już polegliśmy. Nasza świętość zawsze wynika z połączenia z Nim, z patrzenia na Niego. Zawsze, zawsze, w każdym momencie. Nigdy nie będziemy święci, jeżeli będziemy oddzieleni od Niego. Przylgnie do mnie, dalej jest powiedziane. Co to znaczy przylgnąć? Miałem taki pomysł rewelacyjny, ale nie zrobię tego niestety, bo moja kochana żona prowadzi właśnie zajęcia z dziećmi, bo chciałem zrobić taki, ale opiszę wam, to musicie sobie wyobrazić. Macie wyobraźnię, prawda? No właśnie tak. Właśnie tak. Moja żona tylko przychodziła na myśl w tym przykładzie. Taki miałem pomysł, ale wyobraźcie sobie, taki duży reflektor, taki szperacz najlepiej są takie, który daje duże światło. I ja tutaj stoję i tutaj na tej ścianie się wszystko wtedy wyświetla, tak? I kiedy ja przytulę się do mojej żony, przylgnę do niej, to tak naprawdę jak spojrzycie na cień, to nie widać, gdzie się kończy jedna osoba, gdzie zaczyna następna, tak? One stanowią po prostu całość. Bo jeżeli nie przylgniemy blisko, to tam są takie prześwity wtedy. Tak? Ale jeżeli przylgniemy mocno, to tak naprawdę to jest tak jakby jedno ciało. I to jest dokładnie tak, to co mówi Słowo, tak? To jest dokładnie to, co mówi Słowo, że Chrystus jest w nas, tak? Chrystus, nadzieja chwały, tak? Tu już po prostu jak patrzymy, wow, po prostu to jest jedno, tak? Jezus o to się modlił w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. W Psalmie 119, 31 wiersz jest powiedziane, przylgnąłem do Twoich świadectw, Panie, przylgnąłem do Twojego Słowa, tak? Jestem tak blisko, że tego się po prostu nie da oderwać, nie widać, gdzie jestem ja, gdzie jest to Słowo, tak? Jest tak blisko. Ale są też przykłady negatywne niestety. One też są potrzebne. Jest powiedziane w 1 Królewskiej 11 rozdziale, 4 wiersz, kiedy Salomon już się zestarzał, jego żony sprawiły, że przylgnął sercem do obcych bogów. Nie było już ono całkowicie w rękach Jahwe, jego Boga, jak kiedyś serce jego ojca Dawida. Tak? Przylgnął do obcych bogów. Niestety. Tak? Podjął złą decyzję. Tak? Nie zatrzymał się w tym miejscu, w którym był i nie zadał sobie tego kluczowego pytania. No dobrze, jaką historię napiszę dalej moje życie, jeżeli będę robił to, co dzisiaj robię? Tak? W odpowiednim kluczowym momencie sobie nie zadał tego pytania i jego serce przylgnęło do obcych bogów. A Bóg mówi, niech twoje serce przylgnie do mnie. Jest powiedziane dalej, wiernie mnie naśladuje w życiu. Tak, znacie na pewno to hasło WWJD, prawda? Takie opaski, koszulki, tak? What would Jesus do? Tak? Co Jezus by uczynił? Tak? My możemy, żeby wiernie naśladować Jezusa w życiu, wielokrotnie zadawać sobie to pytanie. Tak? No dobrze, w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, co Jezus by zrobił? Tak? Co Jezus by zrobił? Jak by postąpił? Czy oceniłby człowieka? Osądził go? Czy nie? Mamy doskonałe przykłady w Biblii na to. Tak? Jeden z moich tych ulubionych przykładów to jest, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę cudzołożną. Złapano ją na cudzołóstwie. To w ogóle mówiłem wam też pewnie kiedyś, ale to mnie zawsze fascynuje, że tylko ją przyprowadzono. Chociaż złapali ich na cudzołóstwie. Ale mężczyzna się gdzieś po drodze zawieruszył. Ją tylko przyprowadzili do ukamienowania. Przyprowadzili ją do Jezusa. Już chcieli go złapać, tak? A Jezus po prostu zupełnie spokojnie, po prostu bez żadnego problemu wiedział po prostu, co Bóg chce w tej sytuacji zrobić. Jak zdobyć serce tej dziewczyny, tej kobiety, a nie jak ją osądzić. I nie zaczął od wykładu tego, co Pismo mówi na ten temat, jak to jest złe, jakim to jest strasznym grzechem. Tylko jak pamiętacie, zaczął zupełnie inaczej. Tak naprawdę on tam sobie usiadł na ziemi, bo jest powiedziane, że on się schylił, zaczął pisać, potem wstał, czy on tam był przy niej na ziemi. Dla osób, które patrzyły z zewnątrz, to on był tym cudzołożnikiem. No jest kobieta, którą chcą kamienować, jest ten facet obok niej. A Jezus mówi, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. No i jak wiemy, wszyscy się rozeszli. I ona zaskoczona, już wiedziała, że już po niej, tak, że już zginęła, będzie ukamienowana i mówi, nikogo nie ma. A mówi, ja też cię nie potępiam. Idź, nie grzesz więcej, ale on nie usłyszał w tym momencie od niej zapewnienia, że ona nie będzie grzeszyć. Jezus okazał jej miłosierdzie, okazał jej miłość, zdobył, tak myślę, nie wiemy tego, ale tak myślę, że tym samym zdobył jej serce. Myślę, że trudno być tym samym człowiekiem po czymś takim. Spróbuj sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji. Ktoś cię łapie na grzechu. A ja wiem, wy nie grzeszycie. A, coś jakoś nie ma uśmiechów. Ktoś cię łapie na grzechu. Karą za ten grzech jest śmierć. Przypinają cię do krzesła elektrycznego zgodnie z prawem. Całkowicie zgodnie z prawem. Przypinają cię, człowiek trzyma wajchę i za chwilę przekręci. I ty wiesz, że już nie ma ratunku. Siedzisz przypięty i wiesz, że to jest wszystko zgodnie z prawem. Ale nagle ktoś przychodzi i mówi, dobra, do tego człowieka, jak nie zgrzeszyłeś, to dawaj tą wajchę. Myślę, że nie można być tym samym człowiekiem po tym. I teraz mówię o tym, ale powiem tak, że kiedy to o tym myślałem, ja nie chcę jakby tutaj mocno wchodzić w ten wątek, ale kiedy myślałem o tym, jest duża dyskusja teraz na temat środowisk LGBT, tak? Wiem, że to jest po prostu, od razu się wywołuje wszystkie demony tego świata, jak się zaczyna o tym mówić, tak? Z każdej strony. Ale powiem wam tak, jak ja sobie myślę o Jezusie, to ja bardziej myślę o tej historii właśnie o kobiecie cudzołożnej w takiej sytuacji. Nie o krzyczeniu, że to jest grzechem, tak? Ja bardziej powiedziałem, nie chcę rozwijać tego tematu, ale bardzo wam polecam taki krótki 30-minutowy wykład Karoliny Hołowni na ten temat, która w niezwykły sposób przedstawiła to, w jaki sposób my jako Kościół traktujemy takich ludzi. Tak? Ona tam mówi, tylko taka króciutka zajawka, ona tam mówi o takich 4 Z, zainteresowanie, zorientowanie, zachowanie i zadeklarowanie, jako takie kolejne etapy funkcjonowania osoby homoseksualnej. Tak? I w ogóle o tożsamości płciowej, bo to jest nie tylko homoseksualizm, w ogóle o tożsamości płciowej. Bardzo fajnie, taki naukowy sposób przedstawione, ale też z punktu widzenia osoby wierzącej Kościoła. Bardzo wam to polecam, żeby to zobaczyć. I ona mówi, że jest wiele osób młodych, które są na tym pierwszym etapie zainteresowania i zorientowania, kiedy one jeszcze nie wiedzą, co się dzieje, gdzieś coś tam po prostu czują, coś ich tam nie wiedzą, tak? I teraz, niestety, Kościół bardzo często wpycha takich ludzi właśnie w środowiska homoseksualne, dlatego zaczyna ich po prostu walić pałką po głowie. Mówić, ty grzeszniku, nie możesz tak, nie wolno, wypędzimy za ciebie demony, wyrzucimy cię z kościoła, nie wolno. A on mówi, tam jeszcze, to jest po prostu etap, kiedy ktoś żadnego zachowania nie było jeszcze, nie było żadnego zadeklarowania, ktoś potrzebuje otrzymać miłość i akceptację. Tak? I to jest dużo większa szansa, żeby go z tego wydobyć. W takiej sytuacji jest dużo większa szansa. Ale nie będę w to wchodził, nie będę tego rozwijał, ale zachęcam was bardzo do tego, żebyście to sobie obejrzeli na YouTubie. Karoliny Hołowni. Może gdzieś wrzucimy link. Okej, dobrze. Przeszliśmy te wszystkie, tak? A, jeszcze było w umieraniu. Tak? Pamiętacie ten fragment jeszcze? Cały? Było tak. On powiedział do wszystkich, jeżeli to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, wyrzeknie się siebie, zapomni, straci z oczu siebie swoje korzyści, odrzuci i odda siebie samego, bierze swój krzyż codziennie i idzie za mną. Niezłomnie trwa przy mnie, przygnie do mnie, wiernie mnie naśladuje w życiu, a jeżeli trzeba, także w umieraniu. Tak? Czyli przeszliśmy te wszystkie momenty w życiu, ale dochodzimy moment w umieraniu. Tak? My dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Jeszcze. Ale słyszymy różne historie i to nie historie z daleka, tak? Wiola, która jest naszą kochaną misjonarką z tego kościoła, którą tutaj Marek wielokrotnie fajnie, dobrze to przywołuje, ma Iza tak samo z tego miejsca tutaj różne rzeczy, które Wiola gdzieś tam podsyła, mówi, robi. Ja pamiętam tą historię, kiedy Wiola leciała do Sudanu, kiedy została poproszona o to, żeby po prostu zabrać dzieci stamtąd, bo wybuchła wojna. I ona tam leciała, narażając swoje życie, po prostu. Nie, tak... Że jakiś tam niewielki jest ryzyko. No niewielkie ryzyko to wszędzie jest. Ja mogę wyjść na ulicę, może samochód mnie potrącić. A tam była wojna. Tak? I ona po prostu pojechała, żeby te dzieci po prostu wywieźć stamtąd. Okej. Okay. Zbliżamy się powoli do końca. Chciałem, żebyście sobie ten werset postudiowali w domu, bo to nie jest taki werset do posłuchania. To jest taki fragment, który trzeba postudiować. Trzeba do niego wracać, modlić się, pytać Boga, dobrze, jak to dotyczy mnie? W jakim stopniu? Dzisiaj, tak? Jaką historię pisze moje życie? Jeżeli będę cały czas robił to, co robię dzisiaj. Ja nie mówię, że wszyscy musicie coś zmienić, bo może bardzo dobrze. Jesteś właśnie dokładnie w tym miejscu. Jeżeli sobie popatrzysz, mówisz, o, aleluja, dokładnie to, co dzisiaj widzę, do czego Bóg mnie prowadzi, to jest dokładnie to, co robię. Chwała Bogu, super. Ale jeżeli tak nie jest, to zastanów się, co powinno się zmienić, żeby to życie napisało inną historię. Pomyśl, co powoduje, że rano wstajesz. Jaką myśl masz, kiedy się rano budzisz? Z jaką myślą zasypiasz? Co powoduje w tobie ekscytację? Co powoduje, że chce ci się żyć? Dzisiaj, ja tak to widzę, że dzisiaj Kościół odzyskuje entuzjazm, który miał kiedyś. Mówiłem wcześniej, tak? O tym takim letargu trochę. Ja myślę, że tak jak pierwszy Kościół, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, był pełen entuzjazmu, tak? Jak czytamy te wszystkie książki, wspomnienia z początku Kościoła, tego ruchu zielonoświątkowego, tego przebudzenia, to tam był pełen entuzjazm, tak? Jak czytamy takie przebudzenia, jak przebudzenie walijskie, czy właśnie rzeczy, które się działy gdzieś tam na przestrzeni teraz tego ostatniego wieku, to przebudzenie, które wielu z nas przeszło na początku lat 90., kiedy się nawracaliśmy, to ja to pamiętam jako czas niezwykłego entuzjazmu. Kiedy byliśmy teraz z Markiem w środę w Elblągu, ja opowiadałem o tym, że kiedy było nabożeństwo o godzinie 13, a ja miałem do pracy tam na godzinę, nie wiem, już nie pamiętam, 14, 15, wiem, że miałem pół godziny, żeby być na nabożeństwie, żeby jeszcze zdążyć do pracy. To ja nie odpuszczałem tego pół godziny. Nie pozwoliłbym sobie w życiu na to. Ja jechałem na to pół godziny, na to uwielbienie. Uwielbiałem Boga jak szalony. Wsiadałem do autobusu, siadałem na krześle, ryczałem po prostu jak bóbr, płakałem, mówiłem, Boże, co to było? To było tak niezwykłe. Być w Twojej obecności, spotkać się z Tobą. I zapłakany szedłem potem do pracy. Zaryczany, po prostu dotknięty Bożą obecnością. To jest coś, czego doświadczaliśmy. I dzisiaj ja widzę, że ten entuzjazm wraca. Aleluja. Czego nam dzisiaj brakuje? Mamy już Biblię w języku ojczystym. Kiedyś tego nie mieli. Mamy Ducha Świętego. Mamy po prostu wiedzę. Mamy środki komunikacji. Ja tutaj stoję, mówię, a ludzie po prostu na całym świecie mogą tego słuchać. Czego nam dzisiaj brakuje? Żeby głosić Ewangelię jak szaleni. Czego nam dzisiaj brakuje? Mamy wszystko. Serca. Amen. Idź za Chrystusem. Idź za Chrystusem, tak? Bądź tym odważny. Odważny w okazywaniu miłości, w okazywaniu Bożej miłości, Bożego serca, ojcowskiego serca. Bądź odważny w tym, żeby modlić się o chorych. Tak? O Jezusie mówiono, że mówił jak uczony, jak, nie jak uczony w piśmie, ale jak, jako moc mający. Tak? Więc mów jako moc mający. Niech ludzie zobaczą różnicę, idą za Tobą. I znowu niektórym się dzwonek od razu dryn, dryn, za mną. Nie. Chwileczkę. Efezjan 5:1 mówi, bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Tak, amen. Ale w 1 Koryntian 11:1 jest powiedziane, bądźcie naśladowcami moimi, Paweł pisze, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Widzisz? Jedno i drugie jest prawdą. Tak, mamy być naśladowcami Boga. Ale Paweł był w takim miejscu, że mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wykorzystuj czas, to też jest Efezjan 5, wykorzystuj czas, gdy dni są złe. Tak? I jeden też z tych moich ulubionych fragmentów wielokrotnie stąd wam mówiłem i pewnie jeszcze wiele razy powiem. 2 Tymoteusza 3:5. Przybierając pozór, że ludzie u końcu czasu tacy będą, że będą przybierali pozór pobożności, ale będą się wyrzekać jej mocy. Tak? Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy w innym tłumaczeniu ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. I tych się mamy wystrzegać. Tak? Jak nie być takim człowiekiem? Nie być człowiekiem religijnym. Odrzucać wszystko to, co jest religią. Brać życie. Patrzeć na Chrystusa, nie na zbiór zasad. Patrzeć na Chrystusa, bo bez Niego to już jest religia. Tak? Jeżeli zastanowisz się, co zrobić, żeby ludzie za Tobą poszli, to popatrz sobie na Ewangelię i na Dzieje Apostolskie. Za Jezusem ciągle chodziły tłumy, cały czas. On musiał na łódkę wsiadać i odpływać od brzegu, żeby dać sobie radę. Tak? A jak wszedł do domu i się schował, to dach rozebrali i weszli. Ale w Dziejach Apostolskich jest inaczej? Nie, też jest powiedziane, że tłumy przychodziły. Sobie wybrałem takie fragmenty. 3. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 10-12. Paweł był na Cyprze i wystąpił przeciwko niemu czarnoksiężnik Elimas. Piękne imię. I rzekł, o pełny wszelkiego... Paweł do niego mówi, tak? Bo już go zdenerwował. Już go naprawdę zdenerwował. I mówi do niego, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej nieprawości synu diabelski. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca i natychmiast ogarnęły go mrogi ciemność. A chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził za rękę. I wtedy co? To jest fantastyczne. Prokonsul ujrzał to i powiedział, że uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Naprawdę, słowa Pawła go tak przekonały. To były, ta nauka elokwentna był bardzo. Tak, tyle mądrości w tym było elokwencji, że pod wrażeniem tej nauki prokonsul naprawdę mówił, wow, uwierzył. W 1 Koryntian 2:4 Paweł napisał, a kiedy przychodzi do Koryntian, mówi, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I potem fantastyczna historia z Dziejów Apostolskich 13:44. W Antiochii Pizydyjskiej Paweł wygłosił kazanie. Gdzie? No w synagodze, bo on jak gdzieś już szedł, to szedł do synagogi. Wygłosił kazanie, porozmawiał z nimi, powiedział im parę słów. I co się stało za tydzień? Werset 44. Prawie całe miasto przyszło słuchać Pawła. Prawie całe miasto. Ja od razu pomyślałem sobie tak, okej, Marek pochodzi z Elbląga. Jedzie do Elbląga, idzie do swojej parafii, spotyka się ze swoim proboszczem, opowiada, co się stało w jego życiu, jak się nawrócił. Przy okazji tam jest jeszcze kościelny i trzech ministrantów, bo to jest wszystko się dzieje na zachrystii. Tak? Opowiada, wraca do Warszawy. Przyjeżdża za tydzień, a tam cały Elbląg. Wszyscy chcą słuchać. To jest, zobaczcie, bo to o tym jest tam, i to się wydarzyło, tak? To nie są wymyślone historie, tak? To się wydarzyło, że po prostu całe miasto, Paweł, jak on mógł głosić? No ja nie wierzę, że to była ta elokwencja. Coś było. Była Boża moc, tak? Coś było w tym, co on mówił. On mówił tak jak Jezus, jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I całe miasto przyszło prawie, no żeby nie skłamać, prawie całe miasto przyszło słuchać tego. Czy dzisiaj jest to możliwe? Dlaczego nie? Dlaczego? Czy ktoś z was zna chociaż jeden powód, dlaczego dzisiaj nie miałoby to być możliwe? Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jest ten sam. My jesteśmy Jego naśladowcami. Nie ma żadnego powodu. Dlatego też Paweł pisał, usilnie zabiegajcie o dary duchowe. Tak? Tam jest dar czynienia cudów, uzdrawiania. Paweł mówi, usilnie zabiegajcie. No dobrze, najbardziej o to, żeby prorokować, okej. Żeby nie było, ale nie tylko o to. Jest powiedziane, usilnie zabiegajcie o dary duchowe. Więc kochaj Boga, a nie jak człowiek religijny. Człowiek religijny tak kocha Boga, że nie ma czasu kochać ludzi. On tak kocha Boga, że już zna tak Boże standardy, że jak widzi człowieka, który nie spełnia tych standardów, to weźmie po prostu Biblię i go lutnie przez głowę tą Biblią. Tak kocha Boga. Tak zna Boże standardy. A człowiek, który jest człowiekiem naprawdę pobożnym w rozumieniu tego słowa, jak widzi człowieka, który grzeszy, to jego serce płacze i zastanawia się, w jaki sposób przyjść i po prostu otworzyć po prostu przed nim wszystko to, co Bóg dla niego zrobił. Co zrobić, żeby pozyskać serce tego człowieka? Jak okazać mu miłość? Jak okazać mu zainteresowanie? Żeby ten człowiek spojrzał i zobaczył, wow, naprawdę Bóg tego dla mnie chce? Naprawdę On wie o tym, że ja jestem? Nie mrugnął wtedy, kiedy się rodziłem? Naprawdę? Tak postępuje człowiek pobożny. Więc jaką historię pisze twoje życie? I już naprawdę kończąc, mówiłem o tym w zeszłym roku, kiedy opowiadałem o historii Rut. Mówiłem, że kiedy my chcemy różne rzeczy zmienić, to dobrze, żebyśmy zrobili tylko jeden krok. Tak? Bo jak sobie teraz narysujemy tą historię na najbliższe 30 lat, to za tydzień już będziemy w malinach. Możemy patrzeć, tak, w Boże serce, widzieć różne marzenia, to sam Bóg pokazuje. Zwykle i tak Bóg nam też nie pokazuje wszystkiego od razu, bo byśmy nie dali rady tego przyjąć. Bóg nam pokazuje też stopniowo rzeczy. Ale jeżeli słuchasz tego wszystkiego i myślisz sobie, i zaczynasz sobie zadawać to pytanie, i myśleć tak, okej, dobrze, to ja może tak zrobię, może to jest dobry pomysł, żeby zadać sobie to pytanie, jaką historię moje życie dzisiaj maluję, jaką wypisuję, jaka ona będzie. I zaczynasz widzieć, okej, dobrze, faktycznie, miałem kiedyś marzenie. Kiedyś Bóg do mnie mówił. Było tyle proroc na ten temat. Ja to gdzieś zostawiłem, zabałaganiłem. Może warto do tego wrócić. To jeżeli myślisz o tym, to pamiętaj. Zrób ten jeden dzisiejszy krok. Pierwszy, dzisiaj. To, co możesz zrobić po prostu dzisiaj. Dalej rzeczy będą się wydarzały, ale jak już widzisz, jak już jest ten kierunek właściwy, tak? Ja tam wtedy przytaczałem cytat z takiego pisarza doktorowa, który powiedział, że pisanie książki przypomina jazdę samochodem nocą. Widzisz tylko ten fragment drogi, który oświetla które oświetlają twoje światła, a mimo to dojeżdżasz w ten sposób do celu. Można przejechać Polskę od wschodu do zachodu, mając tylko kawałeczek oświetlony światłami, a tam dalej jest ciemność. Tak? Bo jest noc, nic nie widać, ale kawałek jest oświetlony. Ale to pozwala dojechać do celu. Więc zobacz ten pierwszy krok, co dzisiaj możesz uczynić. Tak? Co dzisiaj możesz uczynić? Może jak dzisiaj spotkasz swojego sąsiada, któremu jeszcze nigdy nie głosiłeś, nigdy nie przyznałeś się, kim jesteś. Głupio ci trochę było, no tak? No, jakieś takie krępujące trochę. Tak dzisiaj ci powie, o, cześć, co słychać? Dzień dobry, co słychać? To jak już nie masz, bo jak masz odwagę, to po prostu powiedz, jak nie, to ja ci powiem taki myk. Musisz powiedzieć coś tak głupiego, żeby spalić mosty za sobą. Marek się śmieje. Ja mówiłem w Elblągu teraz, jak byliśmy, jak takie głupoty robiłem. Dosiadałem się w autobusie do kogoś, jak nie wiedziałem, jak zacząć głosić Ewangelię. No bo wiecie, tak zacząć, że... No bo wie pani, ja chciałem powiedzieć pani o Bogu, o Chrystusie. Tak nie wiadomo jak, tak? Więc ja się dosiadałem i na przykład mówiłem, dzień dobry, przepraszam bardzo, tak się dosiadam, ale chciałem panią zaprosić na wesele. Więc taki od razu... Wiem, że dzisiaj to by było jak to w czasie pandemii. Wesela do 20 osób tam odwołane. Ale wtedy było inaczej. No i taki, ale jak to na wesele? Ale dlaczego? Dlaczego ja? Ja mówię, wie pani, bo będzie weselna uczta baranka i byłoby super, gdyby pani tam była. Więc możesz zrobić coś, nie wiem, sąsiad cię zapyta, co słychać, powiedz, Jezus ciągle jest na tronie. Już pozamiatane, już musisz pójść dalej, no. Już ci nie odpuści. Zapyta, jakim tronie? Jaki Jezus? I już się możesz tłumaczyć z nadziei, którą posiadasz. Tak? Już się możesz tłumaczyć. Więc rób takie rzeczy. Słuchajcie, my robiliśmy tak głupie rzeczy. Jedno z haseł, które było kluczowym hasłem ewangelizacyjnym w tamtych czasach, które wymyślił Sławek Bednarski, to był taki płyn do mycia naczyń Mr. Proper i były mentosy. I było takie hasło, mieliśmy plakaty wszędzie w akademikach. Proper nie jest panem, mentos nie jest pełnią życia. I to chwytało. Studenci czytali to i amen. Proper nie jest panem, Jezus jest panem. I się nawracali niemalże codziennie. Więc słuchajcie, można robić naprawdę niezwykłe rzeczy. Więc nie żyj na biegu jałowym. O, to jest ostatnia rzecz, którą powiem. Nie żyj na jałowym biegu. Jest taki bieg w samochodach, jałowy, to się mówi tak zwany luz. I to jest jedno z tych rzeczy, my tak czasami mówimy, chłopie, wrzuć na luz, będzie dobrze. Wiecie, to czasami może być demoniczne. taka rada. Dobrze wszystko weryfikować ze słowem. Tak? Bo my możemy rozumieć ten luz na zasadzie, okej, dobra, w sumie to nic nie muszę robić. Luzik. Wrzucam na luz, jałowy bieg, życie się toczy. Tak? Ale zobaczcie, że kierownicą, to się uczy o tym, jak się jest w szkole i się uczy jeździć, że kierownicą się skręca nie wtedy, kiedy samochód stoi, tylko kiedy jedzie. Tak? A mam jeszcze lepszy przykład. Czytam z moim synem Jasiem cudowną książkę, cała seria Zwiadowcy i Drużyna, polecam, Johna Flanagana, fantastyczna. I czytamy właśnie drugą, już całych Zwiadowców przeczytaliśmy paręnaście książek, teraz czytamy Drużynę. I tam jest super historia. Jest łódka, która płynie bardzo rwącą rzeką. A to jest, słuchajcie, to nie jest łódka taka mała, wiosłowa, rzeczna, tylko to jest morski jacht z żaglami. No już nie będę opowiadał dlaczego, bo to już nie ma na to miejsca. W każdym razie oni muszą przepłynąć to Bystrze, które jest... Nikt tamtędy nie chciał płynąć, żeby się nie zabić. Bardzo wąsko, czasami tylko 5 metrów, bardzo spadziste i sobie wyobraźcie rzekę, gdzie jest 10 metrów skały po jednej stronie, 10 metrów po drugiej stronie, a w środku jest drewniany okręt, który płynie bardzo szybko w dół. I teraz co ten kapitan tego okrętu każe zrobić dwóm chłopakom? Mówi, musicie wiosłować. Come on. Jak to wiosłować? No chyba hamować. Jak to? Nie dość, że płyną tak szybko. Ryzyko jest, że się w każdej chwili mogą rozbić na skalę. A on mówi, musicie wiosłować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będziemy płynęli prędzej i szybciej niż rzeka, to ja nie mogę sterować. Ster nie działa. Ja tracę panowanie nad tym okrętem. Tak? Biblia mówi o tym, że nasz język jest jak ster okrętu. Tak? I teraz, jeżeli my będziemy właśnie na zasadzie taki jałowy bieg luzik, to nagle się okazuje, że my nie możemy w ogóle sterować. Życie nas gdzieś tam po prostu, tu nas walnie, tam nas walnie, tak? Ale czasami trzeba powiedzieć, dobrze, okej, Boże, jeżeli już widzę, to ja robię te kroki. Ja zaczynam wiosłować, płynę szybciej niż okoliczności obok i jestem w stanie sterować. Mam panowanie, tak? Aleluja. Tak, Bożym celem nie jest to, żeby cię tak udoskonalić i tak uświęcić, żeby cię zamknąć w gablocie jako trofeum. W naftalinę i do gabloty. To nie jest Boży cel. Bóg chce cię użyć. Bóg chce cię użyć. Widzieliście zwierzątka w naftalinie, w gablocie? One są średnio żywe. One są średnio żywe. Trudno ich użyć do czegokolwiek. Tak? Jak mam, nie wiem, haskiego, który po prostu jest żywy, to on mi może sanki pociągnąć. Ale jak on jest w gablocie, to on już nic nie pociągnie. Tak? Bóg chce użyć ciebie. On po to chce cię uświęcać. On po to chce cię uświęcać, żeby cię użyć. I już, co, widzicie, to tak ze mną jest. Cały czas mówię, że już na koniec. to moi skauci wiedzą, jak jesteśmy w górach, to zawsze już jest ostatni trawersik. Ostatni trawersik i już jesteśmy w schronisku. Ale teraz zobaczcie, ostatnia kartka już, kilka słów. Przypomnę coś, co mówiłem chyba tydzień temu, jak zaczynałem, ale jak to przygotowywałem, to pomyślałem sobie, że to dobrze powiedzieć do tego tematu, kończąc. Hebrajczyków 10:25. Nie wszyscy słyszeliście, bo to było na samym początku. Tam jest powiedziane, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Tak? I to jest takie słowo wytrych. Niektórzy pastorzy taki mają bacik na wierzących. Ty tu mi nie opuszczaj wspólnych zebrań. To prawda jest. Biblia mówi, nie opuszczaj. Sięgnąłem sobie do tłumaczenia Davida Sterna. To jest komentarz, Nowy Testament z komentarzem żydowskim. I tam jest napisane, że to nie do końca o to chodzi. Ajajajajaj. Chociaż, no, zaraz, okej. Z kontekstu będzie wynikało, że jednak tak, ale w samym tłumaczeniu nie, bezpośrednio. Bo tam jest powiedziane, żeby się nie oddalać od wspólnoty. To jest dużo mocniejsze. To jest dużo mocniejsze, bo ty możesz chodzić na wszystkie zebrania, na wszystkie nabożeństwa, ale co z tego, jak cały czas będziesz daleko od wspólnoty? Tak? Ten fragment mówi daleko więcej. David Stern pisze w tym komentarzu, że wiara ma charakter społeczny i że Nowy Testament nakazuje wierzącym, aby kochali się w sposób praktyczny. To wymaga osobistego zaangażowania, pielęgnowania więzi międzyludzkiej, porozumienia, wspólnej pracy dla Królestwa Bożego. To są wyzwania, które nie są możliwe do zrealizowania, jeżeli Kościół, jeżeli Boży lud nie spotyka się często, tak? Jeżeli my naprawdę nie jesteśmy wspólnotą. I tu już nie chodzi tylko o nabożeństwo, tak? Jeżeli jesteśmy wspólnotą, jesteśmy blisko, tak? I są te więzi, nawzajem się podtrzymujemy, wspomagamy, dbamy o siebie. I to jest, nie opuszczaj wspólnoty. Nie opuszczaj wspólnoty.